Oczywiście i to, co mówił tutaj Krzysztof na temat chwały Bożej, czy to, co mówił Radek na temat soli, czyli tego, że Kościół powinien i chrześcijanin powinien odróżniać się od reszty w swym smaku, jak ja zrozumiałem. Wszystko to jest możliwe tylko i wyłącznie w Kościele, który jest jeden, który jest zjednoczony, który jest jednością. Ja mówię tutaj o lokalnym zborze, o ludziach, nie mówię, że należy zjednoczyć wszystkie wyznania. To ktoś nie zrozumiał. I zbliża się czas, jak wiecie, my w zborze, ci z was, którzy byli na czwartkowym nabożeństwie, już wiedzą, a ci, którzy nie byli, mogą się dowiedzieć teraz. Podjęliśmy i ja ogłosiłem dla całego zboru post. Ten post trwa od czwartku już, a będzie trwał aż do niedzieli następnej, za tydzień. Każdy z was, kto jest członkiem tego zboru i nawet ten, kto nim nie jest, a pragnie modlić z nami, powinien wybrać jeden dzień na ścisły i całkowity post, aby modlić się i pościć i w ten sposób wyrazić jedność z nami. Jedność w modlitwie. Jezus powiedział, jeśli wspólnie coś ustalicie i o to wspólnie zawołacie, to taka modlitwa dociera do uszu Bożych. Także każdy z was, który ma chęć pościć, modlić się o tą właśnie sprawę, może się zgłosić u Krzysztofa. Jest taka lista, na której on poda. Czy wszystkie dni są wypełnione, bracie Krzysztofie? Wszystkie, ale w każdym z tych dni jest za mało ludzi jeszcze. Także każdy jeszcze dochodzi do tego. Dochodźcie, wybierajcie sobie jeden dzień. Teraz to, co ja rozumiem pod pojęciem ścisły post, to post to nie jest tylko nie jeść. Nie jeść można też, jak się nie ma pieniędzy. Ścisły post to jest nic innego oprócz Słowa Bożego i modlitwy w tym dniu, plus to, co musicie robić. Są rzeczy, które musisz, nie możesz ich ominąć. Niektórzy z was pracują i musisz iść do pracy i wykonać ją dobrze, ale w tym dniu wykonuj ją tylko i wyłącznie tak, jak gdybyś tylko dla Pana pracował. Nawet zapomnij o wynagrodzeniu. Ścisły post to jest żadnej muzyki, żadnej telewizji, żadnej rozrywki, żadnych, wiecie, takich przez nas lubianych głupotek. Ja też czasami sobie lubię tam z wami pożartować i tak dalej, ale ten dzień ma być dniem, kiedy wyciszasz swój umysł, wyciszasz swoje wnętrze, aby dotknąć się Boga w czyjejś sprawie. To jest post, którym pościmy i nasza determinacja często nie jest duża, dlatego że no nie pościmy o swoje w sumie, tak się niektórym wydaje. I to podpowiada nam, że gdzie nie każdy jest w tym zborze. Ja chcę mówić dziś o lekarstwie na nową chorobę. Zwracam się przede wszystkim do was, do tych, którzy są tutaj wystawieni na próbę przez ten właśnie choćby post, by sprawdzić swoje miejsce w Kościele. Mówić do każdego. Nie chcę powiedzieć, że to, co dziś powiem, jest skierowane tylko i wyłącznie do ludzi, którzy są członkami tego zboru. Jest to skierowane do każdego chrześcijanina, któremu leży na sercu jedność, wielkość i chwała Kościoła Jezusa Chrystusa. Aczkolwiek dlatego zwracam się do was, że dni są takie, że wymaga naszej wspólnej zgody chwała Boża w tym mieście. Psalm 133, jeden z najbardziej niezwykłych, pieśń pielgrzymek Dawidowa. O, jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę Aarona, sięgającą brzegu jego szaty. Jest to jak rosa Hermonu, która spada na góry Syjonu. Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. Moi kochani, na moim biurku, jeszcze w moim, u nas w domu, leży kaseta, którą nie tak dawno wygłosił brat Piotr Tumanow z Estonii, w Tallinie głosił do swojego zboru. Kaseta o rozłamie w Kościele. To było nauczanie tylko i wyłącznie dla jego kościoła, ale słuchając tego, co oni przeżywają. I znałem też kilka innych świadectw, kiedy ludzie mówili mi, jak wiele Kościół tracił poprzez to, że nie był zjednoczony. Poprzez to, że ludzie nie jednoczyli się wspólną myślą tego, co niebiańskie, a jednoczyło ich jedynie wspólna organizacja, wspólny dach, wspólne nabożeństwo, czy znajomość tych samych pieśni, czy przyzwyczajenie do tej samej liturgii, którą mamy tutaj. I widzicie, te wersety, które tutaj przeczytałem wam w Psalmie 133, są dla mnie wielkim proroctwem dla Kościoła. Te wersety mówią mnie o pewnej Bożej zasadzie, na podstawie której działa nasz Bóg. O, jak dobrze i miło, kiedy bracia w zgodzie mieszkają. Teraz, dla kogo dobrze? Komu jest dobrze, kiedy bracia w zgodzie mieszkają? To jest dobrze dla braci, dobrze dla nas, amen? Jak jest zgoda. To jest dobrze dla Królestwa Bożego, amen? I to jest dobrze dla tego świata, jeśli ten Kościół będzie jedno, amen? Gdzie i jaka jest ta zgoda? Słowo Boże mówi nam tak, ja chcę czerpać tylko ze Słowa Bożego. Jaka jest ta zgoda, w której mieszkają ci bracia? On, Pan nam mówi tak, Słowo Boże mówi nam tak, jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę Aarona, sięgającą brzegu jego szaty. I teraz słowo na brodę oznaczają tu starszego. Słowo na brodę oznaczają tu tego, który głosi. I tak rozumieli to słowo Żydzi, którzy je czytali. Dlatego, że z głowy olej spływał na usta, czyli na człowieka. I słowo mówi nam na brodę Aarona. I teraz tak, kto był ustami Mojżesza? Aaron. Kto mówił za Mojżesza? Aaron. Aaron był tym, który wypowiadał się. I wypowiadał się w imieniu całego Izraela, wypowiadał się w imieniu Bożym, kiedy Izrael do kogoś szedł. To była broda Aarona, to były usta Aarona. Potem czytamy, że olej spływa na brzeg jego szaty i dalej w dół. Drugi przykład tego, co się dzieje, kiedy bracia mieszkają w zgodzie, Biblia opisuje w ten sposób. Jest to jak rosa Hermonu, która spada na góry Syjonu. Czyli innymi słowy, ta rosa, co czyni rosa? Szczególnie w tamtych geograficznych warunkach, jakie tam panują. Rosa czyni suche miejsce, miejsce, w którym może pojawić się życie. Tam, gdzie pojawia się woda, może pojawić się życie. Tam, gdzie nie ma wody, nie ma życia. I dlatego zgoda między braćmi jest jak cenny olejek na głowę, który spływa na brodę Aarona, sięgającą brzegu jego szaty. I jest to jak rosa Hermonu, która spada na góry Syjonu. I mamy tu warunek, aby to wszystko się działo, aby ten olejek spływał, czyli to jest Boże pomazanie, i aby ta rosa była, czyli Boże życie, musi być między braćmi co? Zgoda. Musi być między braćmi zgoda. I my jako wierzący ludzie nie mówimy o zgodzie. Ja nie mówię tu o takiej zgodzie, jak świat mówi, że jeszcze ani raz się z Tomkiem nie pobiliśmy. Zawsze mnie Tomek pod rękę, bo on tu pierwszy. Albo niech szczycę się tym, że jeszcze nigdy nie pokłóciłem się z którymś z was. Albo on jeszcze nigdy nie uderzył Radek, a wie jak. Tak? Gdzie taka zgoda to jest zgoda światowa. I taką zgodą się cieszy ten świat. Zgoda między braćmi to jest coś dużo więcej. My już o takich rzeczach w ogóle nawet nie wspominamy, że między nami nie ma bujek czy kłótni. Ja cierpię, gdy nie tylko między nami, że nie ma bujek czy kłótni, ale jeśli nie ma między nami zgody w modlitwie o to chcemy prosić Boga, tak? To już jest straszne dla Kościoła. Co z tego, że się z Tobą nie bije, jeśli między nami nie ma duchowej zgody, a wtedy nie spływa olej na głowę. Kościół nie jest pomazany i Kościół nie jest nawodniony tą rosą. I gdzie bracia mieszkają w zgodzie, tylko tam, gdzie jest Pan pokoju między nimi. Tam, gdzie są ludzie przemienieni, odrodzeni przez Chrystusa. I teraz, czy takimi ludźmi jesteście, pokażę czas najbliższy. Pokażę wasze miejsce, które zajmujecie w tym zborze. Pokażę wasze miejsce w waszym życiu, które zajmujecie. Kim naprawdę jesteście? I jeszcze raz powtarzam, jest warunek tego, co Bóg czyni. To pisze o tym, co Bóg czyni dla Kościoła. Tym warunkiem jest zgoda między braćmi. I teraz Bóg określa nam tutaj na koniec nie tyle miejsce geograficzne, co miejsce duchowe. On mówi, tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo. Życie na wieki wieczne, w wersecie trzecim, w drugiej jego części. Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. I to określa nam miejsce, o którym Bóg tutaj nam mówi. Jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Ale gdzie? Jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę Aarona, sięgającą brzegu szaty. Ale gdzie to jest? Jest to jak rosa Hermonu, która spada na góry Syjonu. Ale gdzie to dla nas jest dzisiaj? Tam, bowiem Pan zsyła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. Dziś takie miejsce, moi drodzy, jest tylko jedno. Tylko jedno takie miejsce jest na świecie, gdzie ludzie nazywają się braćmi, gdzie żyją w takiej zgodzie, że nie tylko nie szczycą się tym, że się nie biją. To jest wyższy rodzaj zgody. Z głowy spływa namaszczenie na usta, a potem na całe szaty i całą postać. Gdzie takie miejsce jest? Miejsce, gdzie człowiek może odebrać od Pana błogosławieństwo i życie na wieki. Ja myślę, że jest tylko takie jedno miejsce. To jest Kościół Jezusa Chrystusa tu na ziemi. Wskażcie mi inne miejsce, gdzie możesz odebrać błogosławieństwo Boże plus to życie na wieki. Poza Chrystusem jest błogosławieństwo Boże? Nie ma. Poza Nim wszystko przeklęte. Czy poza Chrystusem jest życie na wieki? Też nie ma. Poza Chrystusem nikt życia na wieki nie znajdzie nigdzie. I teraz dobrze jest, gdy bracia mieszkają w jedności. I tutaj jest ważne, bracia mieszkają w zgodzie, w jedności. Tu jest ważne każde słowo. I ja bym chciał to słowo dobrze rozpatrzeć w takich czterech kategoriach. Tak jak postrzegali je sami Żydzi, tak jak oni go używali w swoim języku. Dlatego, że napisane jest o jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. I to pierwsze znaczenie tego słowa dobrze, z tego co wiecie, przez ostatni czas wygrzebałem w różnego rodzaju teologicznych publikacjach, przyglądałem się, spojrzałem w pewne moje notatki i tak dalej, i tak dalej. I zobaczyłem, jak ważne jest dla Boga ten świadomość w nas tego, że Bóg chce, byśmy byli w modlitwie, w naszym duchowym życiu, w naszym tutaj kościele lokalnym, w tej części ciała Chrystusa w tym mieście, abyśmy byli jedno. Abyśmy dobrze, gdy bracia mieszkają w jedności, w zgodzie bracia żyją. I to pierwsze znaczenie tego słowa to jest po prostu tak, jak słyszycie. Dobrze, gdy tak jest. I jest tragedią, kiedy tak nie żyjemy. Jeśli ludzie znajdujący się w kościele, znajdujący się w duchowym przymierzu, my mamy między sobą duchowe przymierze, nie znajdują jedności w swoim życiu, to jest tragedią, jeśli tego nie ma. Musi być zgoda, musi być dobrze, gdy bracia żyją w zgodzie, a źle i tragicznie, jeśli nie. Kiedy w Koryncie na przykład, jeśli czytacie o takim zborze, zbór w Koryncie, u nich nie było problemu z darami Ducha Świętego. U nich nie było problemu z tą ich duchownością. U nich był problem z jednością, a to doprowadziło ich do duchowej choroby. Ich Kościół zaczął duchowo chorować. I ja też widziałem zgromadzenia, wspólnoty, które miały wszystkie duchowe dary, tylko któregoś dnia brakło jedności i wszystko się posypało. Dlatego, że tak jak nasz organizm ma system obronny, który pozwala mu bronić się przed każdą infekcją i chorobą, która przychodzi, tak Kościół ma taki system obronny, a on nazywa się właśnie jedność. Krew Syna Bożego Jezusa Chrystusa obmywa ten Kościół, który jedno w nim. I rozdzielenie osłabia taki obronny system Kościoła i każdy demon, który chce uderzyć w taki zbór, może wedrzeć się do niego i czyni to właśnie na gruncie rozdarcia. Zwróćcie uwagę, zawsze kiedy diabeł wdziera się i próbuje niszczyć wierzących ludzi, czyni to na punkcie rozdarcia, na punkcie kłótni, bo to jest jego drzwi to są. To są drzwi, przez które on wchodzi. Jezus uczył nas, że demony po wyrzuceniu chodzą po miejscach bezwodnych. To jest tam, gdzie nie ma rzeki wody żywej. Gdzie Duch Święty przez Słowo, przez namaszczenie nie działa pomiędzy ludźmi. Jeśli jednak wróci, Jezus nas uczył, demon na stare miejsce i zastanie to miejsce bezwodnym, ale wymiecionym i czystym, przyprowadza 7 gorszy. I zwróćcie uwagę, że tak właśnie jest. Nagle pojawiają się w zborze grupki świętych, wzajemnie zwarczające się grupy. Najpierw była jedna skłócona grupa, potem ich jest już 5, bo zawsze zło się mnoży. I tak jest też między ludźmi zawsze. I diabeł też wszystko jedno, jak go postrzega świat. Diabeł jest tak bardzo oddany swojemu dziełu, że mu wszystko jedno, czy świat się z niego śmieje, czy się z niego nie śmieje. On nie patrzy, on patrzy na jedno, aby ośmieszyć nas jako zgromadzenie. a my zastawiliśmy się na Niego i uparliśmy się, że będziemy Go bić. I postanowiliśmy, że za tydzień, przez 3 dni będziemy głosić Słowo Boże. I dlatego ja zdecydowałem skierować się do Was dzisiaj przesłanie o zgodzie. O tym, abyśmy się wspólnie zgadzali na to, co czyni nasz Kościół, na to, co czynimy razem jako zgromadzenie. Aby nie było między nami grupy ludzi, aby nie było pomiędzy Was tak, pomiędzy Wami takich, którzy zdecydują się swoimi ustami przeklinać to, co my robimy. To jest najprościej, jeśli się tacy znajdą, a dzięki Wam Boże błogosławieństwo będzie mniejsze. Zawsze najprościej, jak się pojawią tacy, a to oni robią tam, co tam. Wiecie, o co mi chodzi? Krytykę. Niepotrzebną krytykę, która nic nie zbuduje na tę ewangelizację, ani nikomu niczym nie pomoże. I diabł też wszystko jedno, jak świat jego postrzega. Ważne, że z nas uda mu się zrobić mówców. Miejsce bezwodne, o którym mówił tutaj Słowo, gdzie to jest właśnie Kościół, w którym nie ma tej rzeki i wody żywej. Tej rzeki, która płynie. Tylko ona jest zatamowana właśnie przez te niezgody, przez różnego rodzaju niedomówienia. Miejsca bezwodne w Biblii nie oznaczają nic fizycznego. Gdyby fizycznie diabeł chodził tam, gdzie nie ma wody, tylko po pustyni, to wtedy marynarze mieliby spokój. Byli najświętszymi ludźmi na świecie. I drugie znaczenie tego słowa dobrze. Pierwsze, tak jak powiedziałem, jest po prostu dobrze, kiedy jest zgoda. Drugie znaczenie tego hebrajskiego słowa dobrze, tego, co Żydzi widzieli, kiedy używali tego słowa, to jest dobrze z punktu widzenia logiki. To jest logiczne, że dobrze to jest dobrze, prawda? Każdy, kto chce, żeby mu było źle, cokolwiek to znaczy. Każdy chce, żeby mu było dobrze. Dobrze z punktu widzenia logiki. Przeciwstawne w logice jest głupota. A jak wiecie, głupi rzecz w sercu swoim nie ma Boga. I Bóg jest Bogiem porządku, Bogiem jedności. Bogiem, który chce mieć swój naród jednego z serca. I teraz, kiedy każdy robi w Kościele to, co mu się wydaje na dobre, to jest to wtrącanie Kościoła w anarchię. Jeżeli Kościół postanawia, że cały będzie się modlił, a ty mówisz, ja nie mam przekonania. Ja cię nie pytam o przekonania, nas Duch Święty poprowadził, abyśmy się modlili o dusze ludzkie w tym mieście. Amen?
Amen.
A ktoś powie, ja nie czuję tego dzisiaj. Ja nie jesteś żywą częścią tego Kościoła. Jak ja idę rano na modlitwę, uwierzcie mi, moje nogi nie czują, że chcą. One chcą leżeć w łóżku. Moje ręce też nie czują, że chcą. Ale moja dusza czuje, że chce iść. To, co Bóg we mnie żywe położył, czuję, że chce iść i dlatego idzie. Ja się nie pytam mojej ręki, czuję, że chcę głosić, a ona mówi, nie czuję, będę sobie wisieć. Będziesz tak gestykulować, jak ja chcę. Amen.
Amen.
Amen. Amen. I tym jest Kościół. Gdzie, i tak jak mówię, logiczną rzecz, że dobrze to jest dobrze. Kiedy zanim powiesz, iż Boże, kiedy coś robimy, zanim powiesz, że nie przyłączasz się do tego, co robimy, sprawdź, czy w swoim życiu nie odchodzisz od woli Bożej. Łatwo jest wywrócić się wtedy. Sprawdź, czy nie odchodzisz od woli Bożej, kiedy odwracasz się, bo ja się w to nie wtrącam, ja nie widzę w tym. Ja nie mam do tego przekonania. Ja nie pytam o przekonania. Ja mówię, pomóż mnie nieść ciężar, co dusze ludzkie w tym mieście. Pomóż innym nieść ten ciężar, a nie szukać swoich przekonań. I przekonania Jezusa były takie, że płakał za ciebie i za mnie. Takie były przekonania Jezusa. Amen. Teraz jedność Kościoła. Co to jest jedność Kościoła? Gdzie jedność Kościoła, mi nie chodzi o to, abyście słuchali każdego człowieka, który mówi i stawali zaraz po jego stronie. Jedność Kościoła oznacza być jedności z tym, co mówi Bóg. Jedność Kościoła to jest jedność z tym, co mówi Bóg, nie inni ludzie. Nawet jeśli ci ludzie mają wysokie stanowisko, nawet jeśli coś wielce znaczą, jeśli przestają mówić to, co mówi Pan, to już przestaje być jedność Kościoła. Dlatego ważnym jest to, abyśmy nic nie czynili w tłumie. Tłum, wiecie, jest zawsze szkodliwy. Ja niedawno widziałem w gazecie taki rysunek. Była narysowana taka karykatura, czy kawał, jak to mówił, humor w gazecie. Była narysowana rzeźnia, taka wielka brama i tłum świn szedł do rzeźni. I dwie rozmawiały, jedna mówi, a ktoś mi kiedyś powiedział, że najbezpieczniej jest iść z tłumem.
Z tłumem się nie chodzi. Chodzi się według Słowa Bożego. I teraz... Jak już powiedziałem, jedność Kościoła oznacza być w jedności z tym, co mówi Bóg, nie z tym, co mówią inni ludzie. Dlatego to, co będzie krzywdź, między nami działanie Ducha Świętego. Wielu z was cierpi z tego powodu. Co rusz idę do któregoś domu i odwiedziłem chyba 10 zborowników. I jeden za drugim mówicie, że w tym kościele nie ma działania Ducha Świętego. Że w tym kościele mało proroc, że w tym kościele mało języków, że w tym kościele jest mało, dlatego że nie jesteście jedno i dlatego jest mało. Oto jest powód, czemu jest mało. Możemy zacząć udawać to robić, ale nie wiem, czy o to chodzi. I ja widzę, że jest mało i mnie to boli, że jest mało. I ja się o to modlę. I bądźmy jedno w modlitwie o nasz zbór. Amen? Bądźmy jedno o tej modlitwie. Widzicie, oto to, co przynosi pięćdziesiątnicę, to jest jedność. To jest jedność zboru. To jest jedność, jeszcze raz powtarzam. Jedność to znaczy być jedno w tym, co mówi Bóg, a nie ludzie. I teraz jeśli olej spływa na brod, na głowę i na brodę, na usta Aarona, to musicie w jedności stwierdzić, że Bóg postawił tu takich kaznodziejów, jak słuchacie, że Bóg postawił mnie, Janusza, Tomka, Krzyśka i tak dalej, i stwierdzić jedno, albo stwierdzić, Mirek, zejdź z kazalnicy, bo grzeszysz i przestań więcej nas nauczać. A wtedy ja zejdę i postawcie takiego pastora, który święte życie prowadzi, jeśli moje nie odpowiada. Ale to będzie wtedy jednością. A mówienie, że jedna grupa się zgadza, druga nie zgadza, jest tylko rozdzieraniem siebie. I przez to modlitwa nie może być wysłuchana. Przez to Kościół jest słaby. Przez to diabeł może robić, co chce z waszym życiem. Przez to nie macie odpowiedzi. Przez to chorzy nie wychodzą zdrowi. Przez to płaczący nie wychodzą pocieszeni. Przez to brakuje jedności. Jak dobrze, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Alleluja. Chwała naszemu Bogu. Oto co przynosi pięćdziesiątnicę do Kościoła. Zbawienie wcale nie przynosi pięćdziesiątnicy. Ono jest ogromnym warunkiem pięćdziesiątnicy. Bez zbawienia nie ma pięćdziesiątnicy. Bandamy. Ale jeśli gdzie dwóch lub trzech imię moje, jeśli wspólnie uzgodnicie, wtedy ja przyjdę i będę pomiędzy wami. On mówi, nie wychodźcie z miasta, wspólnie jak jedno czekajcie, aż przyjdzie, będzie wam dana moc z góry. I tak oni byli we wszystkim jedno. I to przyniosło pięćdziesiątnicę. Coś musi się stać z grupą zbawionych ludzi w tym mieście, aby Bóg mógł zacząć coś czynić, aby olej zaczął spływać. I to ja z tym chodzę, ja to myślę. To jest mój duch. I wam powiem, dwie rzeczy mnie bolą. Boli mnie niedoskonałość moja własna i niedoskonałość wasza. Boli mnie to, że ja nie chodzę z nim tak głęboko, jak mógłbym. I to, że wy nie szukacie go tak, jak powinniście. Także mieszkać w zgodzie to jest najważniejsze. I widzicie, to jest logiczne. To jest tak logiczne. To jest tak, jak oczekiwać na wypłatę bez pracy. Logiczne jest, jak pracujesz, to tylko przychodzi wypłata. Tylko w Polsce jest wyjątek z tej logiki. Pracujesz, nie ma wypłaty. Teraz trzeci aspekt oznacza, że też jedno ze znaczeń słowa dobrze, o którym wam mówiłem w języku hebrajskim, oznacza to też może psychicznie zdrowo. Dobrze dla Żyda znaczyło też psychicznie, tak psychologicznie zdrowo. Czy teraz należymy właśnie do takiego zboru, który nie może się doczekać kolejnego nabożeństwa? Ja pamiętam czas po nawróceniu. Ja nie mogłem się doczekać, ale dlaczego tylko w środę i w niedzielę nabożeństwo? Znalazłem jeszcze dwie grupy domowe, ale to były dopiero 4 dni, a tydzień ma 7. O Boże, nie mam. Bardzo się odkryłem. W piątek w innym zborze mieli spotkanie modlitewne rano. Też zacząłem chodzić. Moje serce płonęło, ja każdy dzień chciałem. I teraz ten zbór nas jest zborem, w którym nie możemy się doczekać następnego nabożeństwa. Biegniesz na nabożeństwo, czekasz, żeby się tutaj znaleźć. Czy wiesz, że kiedy przyjdziesz tutaj na modlitwę, roztrzęsiony, zatworzony być może z Twojego domu, ogrzejesz się w Bożej obecności, w towarzystwie tych, którzy zawsze staną o Ciebie w modlitwie. O bracia, siostry, kochani, niech pomiędzy Wami powstaną ludzie, którzy sobie powiedzą, że będą opatrywać chorych, będą ogrzewać zmarzniętych, będą pomagać słabym. Nam brakuje takich, sami teolodzy pomiędzy nami. Wszyscy słuchają głębi Słowa Bożego, a na płytkich wodach nie możemy się poruszać. Czy takiego zboru należymy? Bo jeśli nie należymy do takiego zboru, jeśli Kościół nie jest zborem, w którym człowiek się ogrzewa w cieple Bożej obecności, gdzie Bóg uzdrawia, gdzie Bóg działa, gdzie gdy się pomodlisz z ludźmi, to drugi dzień jest jak gdyby inny. Ile razy wychodziłem stąd z nabożeństwa i cały świat wydawał mi się piękniejszy. Wszystko było inne. Ja wychodziłem zbudowany, wychodziłem silny. Wiecie, ja zawsze się broniłem, unikałem nabożeństw, z których ludzie wychodzą ze złamanym sercem. Możemy zrobić tak, jak wiele kościołów robi. Nabożeństwo, powiem Wam to, co zaplanowałem. Cokolwiek Wam przeczytam, w końcu powiem, za to mi płacą. A potem Wam powiem, idźcie do domu, już załatwiliście swoje. Wasza ofiara skończona, idźcie. Ale nic się Was nie zmieni, nic się we mnie nie zmieni. Nic Duch Święty nie dokona i niewypowiedziane będzie to, co usta Pańskie chciałyby Wam dziś powiedzieć. I jak już powiedziałem, to trzecie znaczenie to jest psychicznie zdrowo. Jeśli taki nie jest ten zbór, jeśli tu nie może człowiek uspokoić swojego wnętrza, ja na modlitewne spotkanie nie przyjdziesz, aby uciszyć je. I dlatego ja Was wzywam. Ja nie dlatego wzywam Was na każdą z tych modlitw rano. Przychodźcie, bo ten pastor to tu jak sęp sterczy z gadanicy i patrzy, kto przyszedł, a kto nie przyszedł. Ja nie po to. Ja wzywam Was tu po to. Przyjdźcie, ratujcie się, bo ten świat piekło codziennie Waszy i tak stuka. I chcę wejść. Przyjdźcie tu budować się. Zanim pójdziesz w świat do pracy, przyjdźcie umocnić, przyjdźcie ogrzać. On tu jest. Zanim cokolwiek uczynisz, pośpij się Słowem Bożym razem z nami. Pokaż, że Ty żyjesz, że Ty chodzisz, że Ty jesteś. A nie tylko ciągle pokazuj chory, chory, chory i końca choroby nie ma. I jeśli takich rzeczy zaprzestaniemy, jeśli nie będzie tych, którzy opatrują chorych, ja wiem, że znacie tak dobrze Słowo Boże, że kiedy komuś noga się podwinie, to jeśli jest 50 członków, to ten jeden usłyszy 49 razy na podstawie Słowa Bożego, co mu się nie udało. Zostawcie to mnie. Niech usłyszy 48 razy. Niech Cię Bóg błogosławi, jestem z Tobą. A już mnie zostawcie zwracani ludziom uwagi. I wtedy będzie większa równowaga. Już ja się zgodziłem na to kłopotliwe stanowisko w tym miejscu. Jeśli jesteśmy jedno, to i poza plecami wierzący nie mogą się traktować jak wrogowie. I ja myślę, że nie jest tak źle u nas, ale brakuje pośród nas ludzi powołanych przez Pana do upatrywania chorych, głodnych duchowo, zmarzniętych. I dlatego Bóg nie będzie posyłał żadnej duszy ludzkiej, bo musimy się tej lekcji nauczyć. W zborze, w którym jest taka jedność, w którym jest taka Boża obecność, ludzie nie muszą chodzić do psychiatry, siedzieć u niego na stołku i słuchać go, jak sobie poradzić z psychicznym dyskomfortem. W takim zborze ludzie nie znają psychiatry. Boży pokój w zborze jest dobry dla zdrowia psychicznego waszego, członków zboru. Niezgoda. O, gdybyście widzieli niezgodę w kościele. Wiecie, niezgoda rujnuje kościół. Niezgoda rujnuje ludzkie dusze. Niezgoda rujnuje. I kiedy w kościele jest niezgoda, wtedy ludzie nawet do pracy i w świat gotowi uciekać, żeby się gdzieś ogrzać. Cokolwiek się żywić, byle głodnym nie być. I dlatego niezgoda rujnuje. Nie mogą się ludzie modlić. Nie mogą szukać. Dlatego my bądźmy jedno. Abym wiedział, że we wszystkich was, gdy was wezwie do modlitwy, cały zbór stanie i my będziemy go bić. Będziemy go bić tak długo, aż dusze ludzkie wyrwiemy, jak i w nieodrzadanie. Możemy go bić. Powiem Wam tak.
lepszy niż psychologia na uniwersytecie, lepszy niż kurs walki, są teraz takie kursy walki ze stresami. Teraz dla biznesmenów prowadzą kurs bezstresowego życia, jak sobie to tłumaczyć, jak to tam w środku ten luz zrobić. Lepsze niż to i lepiej działa spór, w którym bracia żyją w zgodzie. Amen. O, gdzie znajdziesz miejsce, w którym mógłbyś przyjść się ograć? Czyńmy przyjaźń pomiędzy nami głębiej. Czwarty aspekt tego słowa dobrze uczy nas, że to jest ekonomiczne. Słowo dobrze dla Żydów oznaczało coś ekonomicznego też. I nie myślcie tu o pieniądzach, nie o tym tu mówię. Choć i od tej zgody zależy stan kasy zborowej. Chodzi mi o to, że w zgodzie wszystko kwitnie. Czy zauważyliście, że dom, w którym jest zgoda, kwitnie? Czy zauważyliście, że kraj, w którym jest zgoda, kwitnie? A kraj, w którym jest niezgoda, rujnuje się. Tylko wczoraj w dzienniku paru polityków widzicie obiecywało, że Polska stanie w ogniu. Oni mówią, nie damy. A inni mówią, że tak nie będzie. Niezgoda nigdy niczego nie zbudowała. I dlatego Żydzi używali słowa dobrze. Dobrze jest, bracia, również w tym znaczeniu. Ekonomicznie dobrze. Jedność czyni nas realnie naprawdę silnymi. Jedność czyni zbór silnymi. Możecie być silniejsi niż jakakolwiek organizacja, jeśli będziecie jedno. I wie o tym i diabeł. I dlatego robi wszystko, by zniszczyć jedność ciała Chrystusa. Jedność znaczy po prostu ekonomicznie zdrowo i dobrze dla nas. Jeśli Kościół będzie jedno w modlitwie, wtedy będzie silny. Jeśli zjednoczymy się, wiadomo, że jesteśmy silniejsi. I Słowo Boże mówi nam nie tylko dobrze, gdy bracia mieszkają w zgodzie. Słowo mówi nam również nie tylko dobrze, ale i miło. Mówi Słowo Boże o naszej zgodzie. I jest też i miło. Jak dobrze jest. W kościele, w którym bracia i siostry się miłują, do domu się nie chce iść. Amen.
Amen.
O, do domu się nie chce wychodzić. Chwała naszemu Panu. A jak jest źle, kiedy każdy robi, co chce, ignoruje się ludzi postawionych przez Boga nad kościołem. Traktuje się ich, jak gdyby nie Pan ich postawił. A Ty za to odbierzesz zapłatę. Gdzie ja po raz pierwszy może zwracam uwagę na coś takiego. To Ty poniesiesz zapłatę, jak traktujesz człowieka, którego Bóg postawił, a w tym wypadku jestem to ja i Rada Zboru. Jak dobrze, kiedy jest zgoda, a jak źle, kiedy i niemiło, kiedy ignoruje się Bożych ludzi w swoim kościele. Wszystkie wielkie rzeczy, widzicie, kochani moi, jakie Bóg czynił w historii Kościoła, miały początek w duchu jednego człowieka, postawionego, powołanego przez Boga. Bóg go powoływał i stawiał go na swoim miejscu, aby robił te rzeczy, które w niego włożył. Potem i tysiące ludzi mogło się tym od tego zapalić. Ale zawsze początek, tak jak wyjście Izraela z Egiptu, początek był w duchu jednego człowieka. Jednego. Tak jak wielki nawet naród Izraela, początek był gdzieś w duchu jednego człowieka, który zaczął rozmawiać z Bogiem inaczej niż do tej pory wszyscy. I Kościół miał początek w jednym człowieku. Potem ich było 12, potem ich więcej. Ale początek zaczynał się od jednego. Początek wielkiego Bożego działania. I ja mam, widzicie, taką wizję dla tego zboru. Taką wizję dla tego miasta. Głosić to stare, dobre Słowo Boże. I tym mnie Bóg zapalił. Tym Bóg mnie przyciągnął tysiące kilometrów tutaj na to miejsce, aby tutaj to czynić. Tym są misjonarze, pracownicy, duchowni różnego rodzaju, pracownicy, misjonarze, pastorzy, ludzie powołani przez Pana i postawieni w tym miejscu. Jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Teraz, kim są bracia? Jak dobrze i miło. I omówiliśmy, co znaczy słowo dobrze. Wiemy już, co znaczy miło. Miło jest jakaś zgoda. Ale kim są bracia, gdy bracia w zgodzie mieszkają? Bracia, krótko mówiąc, to są ludzie, których łączą więzy rodzinne. Albo jeszcze inaczej, mają tego samego ojca. Mają taki sam system wartości. Jeśli dla jednej części z nas główną wartością jest modlitwa, a dla innej, dla górną wartością kościoła jest muzyka, nie ma jedności. Bracia mają jedno wartości, te same wartości mają, ten sam system wartości. Wzrastali w domu swojego ojca. Możecie powiedzieć amen na to, co ja mówię amen. Jezus jest Panem, Duch Święty jest realny. Jezus przyjdzie wkrótce, amen. Amen, jesteśmy bracia. Coś jest między nami jedno. Coś, co wspólnie nas łączy. Bracia nie tylko rodzą się w tym samym domu. Bracia są do siebie podobni. Kiedy mówi Biblia bracia, Biblia ma na myśli bracia was wszystkich. Nie tylko braci według płci, ale w ogóle wszystkich. Zachęcamy. Podbudowujemy. Formujemy jeden drugiego. To są właśnie bracia. Biblia mówi, jesteście narodem wybranym. To wybranie jest w tym królewskim kapłaństwie. Wybrani to oznacza coś zupełnie innego. To znaczy wybrany, ktoś kto jest wybrany jest inny niż wszyscy. Narodzeni z Boga na podobieństwo Syna Bożego. To czyni nas braćmi. To czyni nas braćmi, siostrami, to czyni nas rodziną. O tak w tym są właśnie bracia w tym Słowie Bożym. To szczególne znaczenie słowa bracia oznacza też przymierze między tobą a mną. Bracia mają przymierze, które zawarli przez to, że mają jednego ojca. I sami wiecie, że nic nie jest straszniejsze niż wojna między braćmi. Każdy takie coś potępia i nikomu się to nie podoba. My mamy przymierze. Ja zawarłem przymierze z tobą. I razem jesteśmy przeciwnikami tego systemu wartości, który jest za oknami naszego zboru. Który jest poza Kościołem i Słowem Bożym. I jeśli ja mam z tobą przymierze, to jeśli kraj z krajem zawiera przymierze, a w którymś momencie jedna ze stron zaczyna rozmawiać z trzecią stroną, to jest to, co jest to zdrada. Jest to łamanie przymierza. Ja zawarłem przymierze z tobą. Przymierze w Jezusie Chrystusie. Przymierze na wspólną miłość, miłość na wspólną przyjaźń i na wspólną pielgrzymkę do Królestwa Bożego. Czy złamiesz to przymierze swoim ustami, uczynkami, myślami? Czy ja mogę je złamać? I pójść w ten świat i przeciwko tobie wystąpić. A ja już widziałem braci, którzy łamali. I szli w świat i przeciwko tymi, z którymi mieli przymierze, występowali. I dlatego ja wiedziałem, że nawet jeśli potem gdzieś tam zrobią jakiś kościół czy coś, to już w tym Bóg nic nie ma. Tym są właśnie bracia. Wiecie, że nie zawsze tak wygląda to przymierze. Że nie zawsze tak je dochowujemy. Ja wiem, że ja sam nie zawsze to przymierze dochowywałem. Zdarzało mi się, że to przymierze przypległo, ale taka jest prawda. Takie jest to przymierze. Nic na to nie poradzisz. Jesteśmy braćmi również według krwi. Rodziną według krwi, krwi Jezusa. Musimy się wzajemnie chronić, dlatego że szatan chce uczynić nasze duchowe życie nierzeczywistym. Każdy z was, kto wyznał swoje grzechy, narodził się na nowo, przyjął Pana Jezusa do swojego serca i został obmyty według swojej wiary przez krew Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, stał mi się bratem według krwi. Chwała naszemu Bogu. Jeden ojciec. Ty i ja staliśmy się rodziną. Ja patrzę na ciebie i zobacz we mnie brata. Ja nie jestem pan Mirek skądś. Ja nie jestem tylko pastor. Ja nie jestem ktoś, kogo znasz imienia i nazwiska. Jestem twoim bratem, a ty mi jesteś siostrą i bratem. O, ja pragnę cię miłować, tak jak miłuję mojego Pana. Chwała naszemu Jezusowi. O, jakże tak pragnę ciebie widzieć. A gdy złamiesz takie zasady miłości, zasady Kościoła, zasady wiary, miłości, wkrótce taki Kościół napełni się niewierzącymi, fałszywymi braćmi. I ludzie podają się sobie wzajemnie za braci tylko dlatego, że słyszeli o Panu Bogu. Że coś tam wiedzą o Panu Bogu, to im się wydaje, że są braćmi. Izraelem nie byli ci, którzy o Bogu coś słyszeli, ale ci, którzy urodzili się Izraelitami, albo ci, którzy wstąpili i przez przymierza, przez wyznaczone zasady, takie jak obrzyzanie i tak dalej, i tak dalej. W Izrael trzeba było wejść. stać im naprawdę. Nie starczyło być narodem wybranym tylko dlatego, że się słyszało coś o Bogu. Wielu też coś tam słyszeli o Bogu, ale Bóg ich wyciął w pień. Nie starczyło słyszeć coś o Bogu. Trzeba było być po odpowiedniej stronie. Jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Teraz chciałbym się zająć jeszcze słowem mieszkają. Słowo mieszkają według tego, jak rozumieli je Żydzi, według języka hebrajskiego słowo mieszkać wcale nie znaczy odpoczywać. Wcale to nie oznacza odpoczywać, leżeć na sobie i to znaczy mieszkać. Raz jak mówię, o tu mieszkam, to mamy na myśli wersalkę, dwa fotele i telewizor, tu mieszkam. Słowo mieszkają, ono ma trzy znaczenia. I to są znaczenia, które są dziś dane wam dla Kościoła. Znaczenia, które w głębi swojego słowa Bóg przekazał. Mieszkają nie znaczy, że bracia odpoczywają razem. Choć w Jezusie i odpoczywamy. Pierwsze znaczenie słowa mieszkać, to znaczy formować i starać twoje i moje życie w jedno. I tak właśnie mieszkają ludzie w domu. Mieszkaliście kiedyś w kimś domu. Nasze życie się formuje, stara się w jedno. A jeśli nie, to taki dom się rozleci. Siostry i bracia, kochani moi, tak złączyć swoje życie ze sobą wzajemnie, aby twoje życie w Kościele stało się dla ciebie ważniejsze niż w świecie. Ważniej dla ciebie żyć tu niż w świecie. Jak wspaniale, gdy związane życie, twoje i moje razem, Bóg nazwie w tym miejscu i w tym mieście swoim narodem. I powie, że moje i twoje życie tak się związało. On to nazwie swoim narodem. Gdy nasze życie razem z sobą staje się ważniejsze niż indywidualne. Gdy ważniejsze staje się wasza społeczność, dla mnie społeczność z wami niż moje indywidualne życie. A to wszystko na fundamencie i przykładzie miłości Jezusa. Bo tylko tak jest możliwe zdrowe związanie życia człowieka z człowiekiem i Kościół. Twoje i moje życie. Drugie znaczenie. Twoje i moje życie uznajemy za jedno i tak postępujemy. Słyszycie, co ja do was mówię? To jest znaczenie słowa mieszkać. Twoje i moje życie, czyli moje życie i twoje życie. Czy uznajesz w swoim sercu je za jedno? Czy moja dusza jest ci tak samo droga jak twoja? Czy mnie twoja dusza jest tak samo droga jak moja własna? I jeśli takie związanie nastąpi i taka zgoda i miłość, że twoje i moje życie związane jak jedno w Chrystusie, to odcina wszelką możliwość odstępstwa, bo w odstępstwie nie możemy żyć razem. Nie pozostawiasz sobie wtedy awaryjnego wyjścia ze zboru. Jeśli powiesz, ale w tym zborze nie wszystko jest tak, jak mi się podoba. Na kolana, bo nie masz wyjścia awaryjnego. Ty przecież musisz tu być, bo swoje życie związałeś z Chrystusem i tym Kościołem. Jak sobie wyjście awaryjne ostawisz, to się łatwo krytykuje, bo zawsze masz te drzwi. To jest tak jak z dziećmi w zoo. Jak lew siedzi za kratkami, to mu pokazują, śmieją się i mu kiwają. Rzućcie ich po drugą stronę, zobaczcie, czy tak samo dobra. Nie ma wyjścia. Wtedy im kolana się przypominają. Trzecie znaczenie tego słowa, mieszkać, to jest, kiedy bierzemy ślub i mówimy sobie, nie opuszczę cię aż do śmierci, to jest trzecie znaczenie, które dotyczy właśnie małżeństwa. Tego, co zachodzi w małżeństwie, powiedziałem, nie samego małżeństwa. To jest takiego przymierza nic już nie naruszy. I w duchowym aspekcie to dotyczy tych zborów, które zbiorą się razem i będą razem przez modlitwę i społeczność z tym samym Panem w dzień, kiedy zabrzmi głos trąby i Bóg zbierze swój Kościół, zbierze swoją pszenicę. Nie te same pieśni śpiewali, nie w tym samym języku się modlili, ale w tym samym kierunku i z tego samego kierunku posyłali swoją miłość i miłość kierowała się do nich. Mieli społeczność z tym samym Bogiem. I w ten sposób mieszkali razem. W ten sposób żyli razem. W Chrystusie jesteśmy jedno, jeszcze raz mówię. I służba zbudowana, gdzie na indywidualnym zrozumieniu Słowa Bożego, na tym, że ty rozumiesz tak, a ja tak, ale Kościołem jesteśmy w tym, że się uśmiechamy wzajemnie, aleluja sobie mówimy, chwała Bogu. Taka służba długo nie ustoi. Taka służba wkrótce się rozsypie i nic z niej nie zostanie. I dlatego mój apel do was, to co ja naprawdę chcę wam dziś powiedzieć, miejcie najlepszych przyjaciół tu w zborze. Szukaj swoich przyjaciół tu w zborze. Nie szukajcie przyjaciół w świecie. Tam szukajcie duszy do zewangelizowania. Przyjaciół miejcie tu w zborze. Ludzie, których życie dla was jest tak drogie jak wasze. Czy aż tak daleko odeszliśmy, że jest to dla nas utopią? Ilu z was ma najlepszego przyjaciela w swoim własnym zborze, w kościele? Dobrze, że dużo ludzi. Ale to musicie postawić, to musi być was trzeźwe, zdecydowane, nieprzypadkowe. To musi być chęć, aby w sercu pragnienie, aby tak właśnie było. Najlepszych przyjaciół mieć tutaj. Tych, których miłujesz mieć tu. To nie zawsze prosto. Czasami mamy takie charaktery, tak postępujemy, że ludziom się wydaje, albo nam się wydaje, że nas nie chcą. Próbuj, co ci zależy. Kim jesteś, że nie możesz się troszeczkę poniżyć i spróbować? Spróbuj powiedzieć, słuchajcie, jestem tu i brakuje mi waszej przyjaźni. Powiedz to ludziom. Powiedz im to na ich sąd i na ich rozum. Wtedy się już nie powiedzą, że nie zauważyli, że się czujesz samotny. No powiedz, ja mówiłem, że się czuję tu samotny. Pomódlcie się o mnie, bądźcie ze mną, spotkajcie się. Nie zamykajcie się na jeden, na drugiego. Nie udawajcie przed sobą. Zanim przyjdzie koniec, niech nastąpi w zborze naszym odnowa społeczności między tymi, którzy zapomnieli. Odnówcie wasze relacje. Ja wam powiadam, nieprzypadkowo Bóg mnie na sercu to słowo położył. Jeśli ktoś myśli, że ja dzisiaj błądzę, to chyba jest niemilony. Mnie Bóg to serce, na serce dał to słowo. Bo taki jest wasz stan. Zamykacie się jeden przed drugimi. Wielu z was stać tylko na krytykę. Tych, którzy coś robią jeszcze. Mamy wzajemne niedbalstwo. Taki zbór długo nie postoi. I dlatego nie może być tak. Teraz o co mi chodzi? Te rzeczy, które wymieniłem negatywne, to jest garstka. Większość czyni dobrze. Problem jest w tym, że jeśli do twojego chleba, jak będziesz piekła ciasto, czy piek ciasto, ja szybię tylko jedną małą łyżkę piasku. No co tylko łyżka? W końcu większość jest dobre. To całe ciasto jest zepsute. Jezus to jeszcze lepiej tłumaczył. I o to mi chodzi. Czy tak daleko odeszliśmy, że te rzeczy się nam wydają nierealne? Też słowo mieszkać, ja już do końca się zbliżam, może oznaczać też słowo mieszkać. Dziwne znaczenie znalazłem jeszcze. Ono też oznacza monogamię. Monogamia to znaczy jeden mąż albo jedna żona. Gamma inaczej znaczy mąż, gamie znaczy żona. Monogamia to jest jeden mąż, jedna żona. Teraz oznacza to jednego człowieka, któremu całkowicie się oddaje ciało, duszę i ducha. Być jednym ciałem. Widzicie, jak bracia mieszkają w mieście? Chciałem powiedzieć, jak bracia mieszkają w zgodzie? Tak bracia mieszkają w zgodzie. Mieszkają. Monogamię to oznacza. I gdzie tu jest duchowy sens? Kiedy zobaczcie, mąż i żona są sobie całkowicie oddani, pojawia się nowe życie. Mąż, żoną sami mieszkają, oddzielają się, oddani dla siebie. Pojawia się z ich miłości, pojawia się nowe życie. Podobnie jak gdy Kościół jest oddany całkowicie Bogu, staje się inkubatorem życia. W Kościele, w którym mieszkamy w zgodzie, bracia razem w zgodzie mieszkają. Rozumiecie teraz znaczenie tych słów? Bracia mieszkają w zgodzie. Dobrze jest, gdy tak mieszkają. Bóg położy nowe życie. Ja się tylko zastanawiam, ile, tak samo sobie myślę, ile razy ja byłem powodem tego, że Bóg mi położył nowego życia. Kiedy u męża i żony ma być dziecko, obydwoje muszą tego chcieć. Znaczy, że są mówią, że nie chcieli. Ale jest, znaczy, że chcieli. Samo się nie pojawiło. I podobnie jest w Kościele. Jeśli Kościół chce nowe życie produkować i wzrastać, musi tego chcieć. Musi tego chcieć. Musi być złączony tylko z Jezusem, z oblubieńcem. To jest ta monogamia. Tak bracia mieszkają w zgodzie. Złączeni z jednym oblubieńcem. Oto znaczenie tego słowa. Bóg wzywa wszystkich braci i siostry, by uformować i umocnić się w jedno ciało. Nie może być życia w rozdzielonym zborze. W rozdzielonym kościele jest tylko zaraza i śmierć. Polityka, takie wiecie, nabożeństwo, wszyscy wiedzą, kiedy powiedzieć amen. Ale taki kościół nie ma życia. My mamy być jednym ciałem, w którym każdy członek wypełnia postawione mu zadanie. A co to znaczy paraliż? Kiedy pół ciała zamienia się w flakę i nie chce się ruszać, a drugie pół chce. Widzicie duchowy aspekt? Widzieliście kiedyś sparaliżowanego człowieka? Ja byłem u jednej osoby w szpitalu i ręka, noga sparaliżowana. Z jednej strony tylko, nie wiem czy wierzycie, tak? Jedna strona tylko. Takie bywają rzeczy. I pomyślałem, co jeśli tylko w kościele jedna ręka i noga odmówią posłuszeństwa. Cały zdrowy człowiek leżał na łóżku w szpitalu, bo tylko jedna i noga odmówiły posłuszeństwa. Jedna ręka, jedna noga. I to jest słowo paraliż. Duchowy paraliż następuje, gdy nie ma jedności. Gdy ciało Chrystusa, niespojone miłością, nieobmywane przez krew Jezusa, nie w jednym duchu działa. Zobaczcie na ciało swoje. Jest jedna głowa. Jest jeden duch. Moje ciało żyje w jednym duchu. Ta ręka nie działa w innym duchu niż ta. Jak idę ładować węgiel, to w jednym duchu obydwie ręce idą to robić. Jedna głowa, jeden duch. A krew oczyszcza to ciało. Ono jest zjednoczone. A gdy nastąpi paraliż i wyłączy mi się jedna ręka czy jedna noga, wtedy takie ciało nie może już pójść i załadować węgla. Dlatego trzeba dwóch rąk szkarbić. I tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj i tak przystudiowaliśmy psalm, który mówi nam o jedności Kościoła Jezusa Chrystusa. Módlmy się, moi drodzy, aby Pan otwierał nasze oczy, by żaden z nas nie był przeszkodą w jedności i w działaniu Ducha Świętego pośród nas. Czy chcielibyście, aby modlitwy były nieskuteczne? Aby ewangelizacja stała się tylko marnowaniem pieniędzy? Dlatego, widzicie, tu stoją, leżą zaproszenia na ewangelizację. Niech każdy z was weźmie. Jak jedno ciało wyruszmy, aby dla Chrystusa zdobyć dusze ludzkie. Każdy z was niech weźmie taką parę takich ulotek. Jak już nie wiesz komu dawać, to po prostu wyjdź na ulicę i rozdaj komu chcesz. Ale nie pozwólcie, żeby wam zostały w kieszeni po ewangelizacji ludzkiej. Może przez taką ulotkę ktoś by przyszedł do nas, pomodliłby się i Bóg by wysłuchał jego modlitwę. A czy czegoś nie dużo? Nie chcemy przecież, aby zmarnować tylko nasz czas. Chcemy, aby cenny olejek spływał na głowę i na usta, na brodę Aarona. Amen. Amen. Chcemy, aby słowo było pomazane. A potem na kraje jego szat. I aby namaszczał cały zbór Bożym poznaniem. Jeden zbór. Jedno ciało, jednego ducha, jednej myśli. Jeśli modlimy, to się modlimy. Jeśli pościmy, to pośmy. Jeśli klęczymy razem, klęczmy razem. Jeśli coś niesiemy, jedźmy razem. Zobaczycie, o ile łatwiej będzie żyć. Ja was proszę, nie zapomnijcie tego słowa, które wam dziś mówię. Nie odłóżcie tego słowa. Przemyślcie, niech z waszych serc ono wejdzie. Kościół musi być jedno. I może ktoś z was powie, co pastor panikuje, przecież jesteśmy w końcu jedno jak mało kto. Cię? Dlatego mogę wam takie rzeczy mówić, bo jeszcze chcecie słuchać. Jakbyśmy byli już podzieleni, to by była grupa, która by nie chciała tego słuchać. Ja dlatego mówię, póki jesteśmy jedno. Biblia nie mówi, że są dni, kiedy diabeł sypia. Biblia mówi, jak lew ryczący chodzi w koło. Czekasz. Lew musi zjeść, bo inaczej nie położy się spać. oglądałem odwach, to on chodzi tak długo, aż coś znajdzie. On nie może chodzić głodny. Także nie zapominajcie tego, co Pan chciał włożyć do waszych serc. Nasze zgromadzenie musi być jedno. Przypomnij sobie paru ludzi, którzy szczególnie słabi duchowo ci się wydają. O takich, na których to w ostatnim tygodniu najwięcej narzekałeś. Spotkaliście się i mówiliście, o ten to już całkiem. Cię, ja też takich ludzi mam. I dlatego od jakiegoś czasu modlę się o takich ludzi w szczególny sposób. I staram się niektórych z was zachęcać również do takiej modlitwy. Aby modlić się o tych, którzy są szczególnie słabi. A oni stają na nogi i nie wiedzą nawet dlaczego. I nosić was modlitwy. Jesteśmy ludźmi. Ja wiem, że trudno powstrzymać między nami rozmowy, pewne komentarze. Musicie rozmawiać. Ale nie rujnujcie ludzkiego życia swoimi rozmowami. Ale budujcie się wzajemnie. Jak dobrze, jak miło, kiedy bracia w zgodzie mieszkają. Chwała naszemu Panu. Ja myślę, że jest czas teraz, abyśmy wspólnie wstali i zawołali do Pana o tą ewangelizację. Ale zanim będziecie wołać ewangelizację, spędźmy, kiedy wstaniecie za chwilę do modlitwy, kiedy was poproszę, żeby wstać do modlitwy, spędźmy niedługo. Ja wiem, pół minuty, może 20 sekund, a może pół minuty. Lista, niedługo, tyle ile trzeba. I oczyście pewne sprawy przed Bogiem. Jeśli was dotknęło dzisiaj waszego serca, to oczyście pewne sprawy przed Bogiem. Bo Pan chce, abyście byli jedno. Nie odcinaj się. Jeśli rękę odciąć od ciała i zostawić ją pod kazalnicą, wiecie, co z niej za tydzień będzie? Ona umrze. Ona nie będzie czekać, aż łaskawe ciało znów ją zechce. Jeśli w organizm dostanie się jakieś ciało obce, coś zaczyna gnić, to już jest jak gdyby ciało obce traktowane. Organy się starają tego pozbyć. Lekarze pomagają i amputują. I dlatego Bóg kazał nam. Bóg powiedział, próbujcie upomnieć się raz. Potem z Bóg, bracie. Potem z Bóg, a potem odetnijcie. Bo to śmierć i gangrena przez oddzielenie przychodzi. Dlatego ja dzisiaj do was mówiłem w imieniu Pana Jezusa. Bądźcie jedno na tą ewangelizację. Nie zaprzepaszcie czasu, trudu, modlitwy, pieniędzy, sił tych, którzy przygotowywali. Starajcie się każdy z was wziąć udział. Po nabożeństwie dzisiejszym, kiedy miały być ogłoszenia, kiedy mają być ogłoszenia, ja wam powiem, kiedy będzie zebranie tych, którzy chcą przyczynić się do wzrostu duchowego naszego zboru i tej ewangelizacji. Zbierzemy się i każdy z was może być zatrudniony na tej ewangelizacji. Ja potrzebuję duchowych doradców. Potrzebuję ludzi modlitwy. Potrzebuję służby porządkowe. Ja potrzebuję tego zboru, aby służył Jezusowi Chrystusowi. I Bóg was potrzebuje. Jeśli nie staniecie na wysokości zadania, to i za 15 lat będziecie wspominać tą ewangelizację, że mogliście to zrobić, a nie zrobiliście. Bardzo niektórzy mają taką zdolność do szybkiego rozgrzeszania. Ale Bóg takiej zdolności nie ma. Bóg was rozgrzesza tylko przez krew Jezusa. I wy sami wiecie, że trzeba pokutować wtedy. Ja myślę, że to byłby koniec tego, co chciałem do was powiedzieć. Teraz za chwilę po prostu wstanie.